Generalnie zostawmy tą dyskusję w tym momencie, bo
tak,
tylko
ja wciąż powiem,
że
ja to rozumiem, wiesz. No,
a ja nie.
No,
a ja uważam, że to jest głupie, to... że wycina się postać uwielbiana przez naprawdę bardzo dużo osób.
W cieniu Imperium.
Cześć wszystkim, z tej strony dzielna załoga blogu W cieniu Imperium, ze mną niezmiennie stary Werner Gorder.
Oraz światowy Rupert Zewsihojten.
Witamy was w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, na co fani Warhammera czekają od wielu, wielu lat. Games Workshop puściło pierwszy warhammerowy własny podręcznik, a w zasadzie całą linię z serii Starego Świata. To jest nowa nazwa dla tego, co kiedyś było znane jako Warhammer. Wyszły nowe podręczniki, po części nowe armie, o tym za chwilkę. Udało nam się zapoznać z pierwszymi właśnie materiałami na ten temat. Przeszliśmy przez główny podręcznik, mamy pierwsze dodatki. Przeczytaliśmy większość z tego i chcemy wam powiedzieć o tym, czego można się spodziewać po nowym, starym świecie. Pamiętajmy oczywiście, że to wszystko jest w ramach systemu gry bitewnej, tak jak Warhammer Fantasy Battle niegdyś. I my, chociaż dawno temu też w Battle graliśmy, to chcemy na to spojrzeć jednak z perspektywy RP graczy głównie, więc chcemy zobaczyć, jak wygląda teraz lore, na ile zmienia ten stary, na ile to może być w ogóle potrzebne dla kogoś, kto nie chce grać na bitewniaku, lubi prowadzić RPG, czy po prostu chciałby się więcej dowiedzieć o świecie Warhammera, ale no tam parę rzeczy zapewne fani bitewniaków z naszego materiału też wyciągną, przynajmniej taką mamy nadzieję. No i chyba tyle słowem wstępu, prawda?
Tak, przy czym wydaje mi się, że na początek należałoby tutaj dodać, że my mieliśmy możliwość zapoznania się z podręcznikami w wersji elektronicznej i tutaj chciałbym się podzielić kilkoma informacjami, których nie znajdziecie wprost na stronie Games Workshop. Mianowicie te podręczniki, jeśli chcecie kupić w ten sposób, a nie czekać, aż przyjdzie pocztą do was papierowa wersja, która zresztą i tak w tym momencie już się skończyła i czekamy na dodruk, to musicie przygotować się na pewne trudności. Mianowicie e-puby, które GW przygotowało, są przygotowane w taki sposób, żeby wyświetlały się dobrze tylko i wyłącznie na urządzeniach Apple'a. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Natomiast na innych urządzeniach, w których próbujecie je odtworzyć, na przykład na Androidzie, jakichś czytnikach e-pubów, czy na komputerze i tak dalej, będą się sypać. Czasami będą sypać się strasznie, czasami będą się sypać tylko trochę. Ja ostatecznie stanąłem tutaj na kalibr, który sypie się tylko trochę. To tak tylko.
Ja ukradłem komuś iPada, działa pięknie.
Tak, ale wiesz, wydaje mi się, że taka informacja byłaby przydatna w momencie, kiedy kupujesz. Poza tym, jeżeli chcecie nabyć podręczniki i zrobić wszystko, jak pan GW przekazał, to potrzebujecie 5 w tym momencie rzeczy, mianowicie samego podręcznika głównego, listy armii, która zawiera jednostki oraz wartości punktowe tych jednostek, które nazywa się albo Forces of Fantasy, albo Forces of Evil, w których znajdują się nie tylko wasze armie, tylko to jest zebrane w zestawy po 4 lub 5 armii, w zależności od tego, czy jest to bardziej zła, czy ta bardziej dobra strona. Oraz jeżeli chcecie to rozbudować, to jest coś, co wygląda jak armibook, ale armibookiem nie jest, ponieważ zawiera flaworki, dodatki, ale nie ma tam listy armii ani punktów.
Są natomiast dodatkowi bohaterowie. Rzeczywiście to wydanie jest, powiedzmy, interesujące, ma swoje poważne wady, ale ma też pewne zalety z pewnej perspektywy moim zdaniem, ale tak rzeczywiście jest główny podręcznik ze wszystkimi zasadami, podstawowym lore świata i podstawowym opisem tych naszych głównych jakby frakcji, kładę nacisk podstawowym. Do tego musimy dokupić podręcznik do dobrych albo złych armii, bo tak to zostało podzielone troszeczkę na zasadzie Age of Sigmar, gdzie mam dokładne listy tych właśnie dobrych czy złych armii, ale też nie ze wszystkim. I potem właśnie wychodzą niby army booki, które są takimi mniejszymi podręcznikami z historią, z lore, z dodatkowymi zasadami, z tymi specjalnymi bohaterami i takimi rzeczami. My na dzień dzisiejszy zapoznaliśmy się właśnie z tym głównym podręcznikiem do Starego Świata oraz z army bookami do Kemri i do Bretonii, bo to są pierwsze dwa army booki, jakie wyszły. Listy armii dobrej i złej, Ravening Hordes i Forces of Fantasy sobie darowaliśmy, bo one są skupione tam na zasadach, a to jest to, co nas troszeczkę mniej interesuje w naszym kontekście. Więc tak to wygląda. No i przejdźmy może teraz do tego, co w podręczniku głównym znajdziemy.
W podręczniku głównym znajdziemy ponad 350 stron tekstu, z czego prawie 80 to jest lore. I jest to lore, który W stosunku do tego, co znaliśmy wcześniej, niewiele się zmienił tak naprawdę, natomiast dodano do niego kilka interesujących rzeczy, które wcześniej były w innych miejscach może zasugerowane, może powiedziane nie wprost, bo nie wiadomo było, jaki jest stosunek głównej linii Warhammera do na przykład rzeczy związanych z Total Warem, a tutaj jest to wszystko ujęte w jedną całość.
Zresztą właśnie wydaje mi się, że tutaj Total War to jest taka największa naleciałość, największa rzecz, którą zauważyłem, chociaż nie jedyna, ale rzeczywiście jest wspominany Celestial Dragon, jest wspominany Kitaj, to jak to tam działało. Jest to tak troszeczkę jakby, jak mamy pokazaną historię świata starego, taką jaką znamy, z tymi wojnami demonów, elfy, krasnoludy, potem wojna o brodę, wcześniej wielka wojna z chaosem, to pojawiały się właśnie w tym również informacje o tym, co się działo w Kataju, co się działo z Celestial Dragon, jak on tam działał i to rzeczywiście teraz jest wrzucone w ten główny lore Warhammera, więc to nie jest coś, co było tylko właśnie gdzieś z boku dodane w jakiejś innej grze, no ale jak najbardziej stanowi teraz integralną część Starego Świata w ramach jednego podręcznika, jednego wydania. To czy się to komuś podoba, czy nie, to już jest inna kwestia, ale to rzeczywiście wydaje się taka największa zmiana i tak największy powiew świeżości i nowości, patrząc z perspektywy starych podręczników do Warhammera.
O, nie wiem, czy jedyny, natomiast bardzo ciekawy i jest tam trochę tych informacji. To nie jest tak, że dowiemy się z tego podręcznika wszystkiego na temat Kataju, natomiast Katajowi została poświęcona osobno w ogóle część, więc pewien opis tego, co tam się działo, jak to tam może wyglądać, znajduje się w tym podręczniku, natomiast no, to jest tylko takie zarysowanie ogólne na potrzeby głównego podręcznika do gry bitewnej, w związku z czym no, wszystkich szczegółów tam nie będzie, ale to jest, więc jest to dość ciekawe i wcześniej takiego zebrania czegoś w jednym oficjalnym materiale GW nie mieliśmy.
Tak, druga rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę, jest też to, że jak mamy czas wielkiego rytuału, Anarion tam biega z mieczem Kayna, te wielkie demony i tworzenie wiru magii, żeby pozbywać się tej magii. Może dlatego, że ja też byłem graczem, który miał armię wysokich elfów, więc zawsze patrzyłem na to z jednej perspektywy, ale mi się zawsze widziało, że w lore to był właśnie ten jakby główny moment tego, który potem ustawiał świat, jaki znamy, w sensie elfy mają tę wielką bitwę, rytuał się odbywa. No i ta magia wreszcie może uciekać, demony są pokonane i zostajemy z tym starym światem takim, jakim go znamy teraz, czyli mamy bramy na północ i południu, magia się wlewa, są wiatry magii, to wszystko gdzieś tam w tym uczulanie jednak potem wypływa, więc da się żyć. Pięknie nie jest, ale da się żyć. Teraz jak mamy opisane tę historię, to ona jest przedstawiona w ten sam sposób, tylko no bardziej skrótowy, bo to też zmieści cały ten lore nawet na kilkudziesięciu stronach nie jest łatwo. To jednak starano się go bardziej jakby rozłożyć akcenty na zasadzie, że też wspomina się o tym, jak ważne było, jak Grimnir tam szedł na pustkowie chaosu walczyć z demonami, jak w Lustrii z kolei Lord Croak właśnie tam odprawiał te swoje rytuały i jak właśnie na Dalekim Wschodzie Celestial Dragon, niebiański smok, z kolei też tam prowadził jakąś swoją wielką wojnę przeciw chaosowi, więc jest to mniej przedstawione na zasadzie, że o, wtedy elfy zrobiły rytuał i dzięki temu świat może jakoś egzystować, tylko że ile ich rzeczy w tym samym mniej więcej czasie miało miejsce, gdzie różne frakcje dawały opór siłom chaosu i dzięki temu się udało. W sensie to też nie jest napisane tak wprost, ale widać te akcenty, że to jest tak bardziej porozkładane niż albo tylko elfy.
No wiesz, myślę, że byłeś o tym przekonany głównie dlatego, że patrzyłeś na to właśnie przez pryzmat wysokich elfów. Natomiast co do wysokich elfów, to bardzo mi się podoba tutaj to, że są opisane, co wcześniej nie było opisane wprost, natomiast tutaj jest napisane wprost, że jest to imperium, które po prostu kontroluje handel morski i jest to wprost napisane, że te wszystkie ich placówki są rozrzucone strategicznie. To jest to, o czym mówimy wielokrotnie, bo to wynikało z tych wszystkich poprzednich tekstów i wszystkich poprzednich opisów, natomiast nigdy to nie padało wprost. A tutaj to jest wprost opisane, więc tutaj się trochę cieszę, że wiesz, zgadza się to, co myśmy tutaj rzutowali na podstawie poprzednich podręczników, poprzednich materiałów z tym, jak to jest dzisiaj opisywane.
Tak, no i przy elfach też trzeba dodać, że znany wytrawnym starym graczom Melekit jest teraz określany swoim nowym imieniem, czyli Malerion.
Malerion i myślałem, że poruszymy to w części, w której będziemy na to narzekać. No ale dobra, aha. Tak, jest Malerion. Gdyby ktoś nie wiedział, to retcon Malekita i zmiana go na Maleriona, nie Morelion, bo Morelion to ten jego brat starszy. Tak. Ta Malerion jest imieniem Malekita z Age of Sigmar, które teraz się retkonuje do Warhammera starego fantasy. Po co Dlaczego nie wiem, skoro wszyscy i tak w Age of Sigmar wiedzieli, że Malerion to jest nowe imię Malekita. To jest retcon retconu, ja tego absolutnie nie rozumiem. To jest po prostu...
Nie, tutaj uczciwie trzeba zauważyć, że było, nie było, to Malekit to też jest imię używane przez Disneya w Marvelu i o ile Thor 2 Mroczny Świat mógł być zapomniany przez praktycznie wszystkich, to wciąż widziało go więcej ludzi niż podręczniki do Warhammera, więc ja rozumiem, dlaczego Games Workshop może starać się nie wchodzić w kompetencje praw autorskich Disneya, bo no to jest po prostu nieopłacalne.
To są różne pola eksploatacji, nie wchodzili w sobie w te prawa autorskie przez dziesiątki lat i to generalnie zostawmy tą dyskusję w tym momencie, bo
ja wciąż powiem, że
ja chcę rzucić do podręcznika.
Że ja to rozumiem, wiesz. No.
A ja nie. No, a ja uważam, że to jest głupie, to... że wycina się postać uwielbiana przez naprawdę bardzo dużo osób na tym, ale z drugiej strony na razie nie zapowiada się na to, żeby Dark Elfy dostały swoją armię.
No tak, a poza tym było, nie było, prawo patentowe, zwłaszcza amerykańskie i znaków towarowych mądre być nie musi. Ale mniejsza z tym, zostawmy to tak, nie ma Maleki, to jest Malerion. No i trzeba z tym żyć. Z drugiej strony, no Malekit łatwego życia nie miał, prawda, te zbroje, poparzenia, mommy issues, no to zmiana imienia to jest naprawdę w tym wszystkim mały problem. On jest przyzwyczajony do tego, żeby cierpieć.
Tak, z ciekawostek, które znajdują się w tym podręczniku i są nowe, to bardzo podobał mi się akurat element związany z Kislewem. Mianowicie, jeżeli chodzi o opis Kislewu, to mamy tutaj troszeczkę rozbudowaną kwestię tego, skąd gospodarowie przybyli do Kislewu i w stanie na rok 2276, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że The Old World, Stary Świat, dzieje się w czasach trzech cesarzy. Wiadomo o tym było już wcześniej, natomiast tutaj mamy już po prostu podaną datę 2276 i na tamten czas, kiedy podręcznik opisuje Kislew, to Kislew ma również posiadłości za górami krańce świata. I myślę, że z punktu widzenia zwłaszcza RPG graczy jest to wyjątkowo ciekawe, ponieważ tamten region, no pomijając właśnie jakieś takie mgliste wzmianki o krasnoludach chaosu, o hobgoblikanie, czy tam o kulach z północy, tym plemionach spaczonych chaosem, to pomijając te drobne zmianki, które trzeba wyciągać z jakichś bocznych podręczników, tutaj mam opisane to, że Kislew ma tam raz, że posiadłości, dwa jakieś stanice, które pilnują głównych szlaków handlowych, trzy, znajdują się tam miasta kislewskie, a przynajmniej miasta zapisujące się do kultury kislewskiej, więc wiemy, że w rozwoju świata później przybędzie chaos ze swoją wielką inwazją chaosu, wielka wojna z chaosem, w 2301 rok się rozpoczyna, więc te części zostaną odcięte, część będzie zniszczona, ale może część została następne 200 lat, więc choć jest tego relatywnie niedużo, to dla nas jako RPG graczy tutaj jest bardzo dużo, moim zdaniem, materiał do tego, żeby na tym budować.
Tak, zresztą właśnie wydaje mi się, że to jest największy plus tego wszystkiego, co dostajemy w The Old World. I tak z góry powiem, że ja byłem bardzo sceptyczny co do tego, co dostaniemy. I troszeczkę mnie jednak Old World zaskoczył pozytywnie, a chodzi właśnie o to, że autorzy jednak mieli pretekst, żeby różne frakcje, które niekoniecznie musimy ze sobą kojarzyć, jednak postawić naprzeciwko siebie na polach bitew i troszeczkę ten lore przedstawić w sposób tak, żeby to miało sens. To, co ty mówisz o Kislewie, ja tutaj będę miał fragment do dopowiedzenia później o właśnie Bretonii i Kemri, o tych pierwszych armibookach, ale myślę, że to jest bardzo fajne. To też jest zarzut, który często mamy pod względem lore Warhammera, że wiesz, no niezależnie, czy weźmiemy Warhammera w 2500 roku, czy w 1000, to w zasadzie wszystko jest takie samo.
Nic się zmienia, nie?
Wiesz, ta niby nowoczesna broń prochowa, to ona istnieje i tak od setek lat jakoś się nie ulepszyła i w zasadzie jedno i to samo, niezależnie jaka jest data w kalendarzu, ale tutaj przy tym czasie trzech cesarzy, a de facto nawet z tego, co mamy w podręczniku, to trochę czterech, bo jeszcze mamy Marienburg osobno.
Znaczy czas trzech cesarzy miał w porywach do siedmiu.
No,
cesarzy,
no właśnie, jeśli dobrze pamiętam. Ale tak właśnie, więc z tych frakcji ludzkich ten. I rzeczywiście pewne rzeczy się pozmieniały, to też dużo powiedziane, ale starają się przedstawić z innej strony, żeby jednak troszeczkę namieszać w tym starym świecie, co daje dużo jednak inspiracji właśnie dla nas jako ludzi grających w RPG, jako mistrzów gry szukających inspiracji. Pojawiają się tam fajne elementy, to co ty mówiłeś o Kislewie, wcześniej też wspomniane informacje o właśnie Wysokich Elfach i Imperium. Ja chyba jednak tutaj od razu przejdę do Bretonii, bo mi się po prostu strasznie to podoba. I to jest coś, co dostajemy już w tym armibooku, tym małym. Armibooki są wydawane parami, w sensie mamy jeden armibook złej armii i jednej dobrej armii. przynajmniej tak to jest widziane, więc dostajemy Khemri jako złych, Bretonie jako dobrych. No i bardzo się starano wyciągnąć w Bretonii to, że były krucjaty i że ci bretońscy rycerze w ogóle dziś jeździli walczyć. Mamy dużo przedstawień bretońskich władców, czy takich mniejszych władyków, na przykład w księstwach granicznych, i dostajemy w ogóle pomysł na Bretończyków, coś na zasadzie troszeczkę zabójców troli, że jeżeli rycerz zhańbi swój honor w Bretonii, to zamiast poszukiwać, nie wiem, jakiejś kaplicy czy czegoś takiego, poddać się pokucie, może złożyć przysięgę wygnania, co niejako z automatu czyści jego honor. On po prostu mówi, że nie, nie, on w takim razie wyrusza na banicję, bierze tam swój orszak, swoich ludzi i gdzieś wyrusza w stary świat, żeby tam znaleźć dla siebie szczęście, ziemię, zamek i cokolwiek. Co po pierwsze no, jest świetnym pomysłem na to, żeby tych rycerzy bretońskich wyrzucać poza te Bretonie, żeby gracze mogli ich spotykać w naprawdę różnych ciekawych miejscach Starego Świata, od Imperium przez właśnie księstwa graniczne, Kislev, Ziemię Umarłych, no co kto sobie wybierze. A drugi fajny fragment, który w tym też znalazłem, jest o tym, że właśnie ci rycerze często są też bardzo pragmatyczni, dochodzą do wniosku, że skoro ich honor w zasadzie został splamiony, to już nie do końca ważne jest, co zrobią, to nie będzie dużo gorzej, więc nie mają problemu, żeby do swoich armii zaciągać na przykład strzelców, maszyny artyleryjskie i generalnie być tak pragmatycznie, jak to możliwe, żeby wygrywać swoje pojedynki i swoje boje. Mało tego, dzięki temu potrafią osiągać rzeczy, które przysporzą im zasług, dzięki czemu niejako będą mogli wrócić na łono bretońskie, ponieważ tam wykazali się w bitwach, zdobyli coś wielkiego, coś tam przekazali królestwu. Dzięki temu, że właśnie w ramach swojej armii, która miała machiny, oblężnicze łuki, strzelców, nie wiem, żyrokoptery choćby, to jest to uznane za cnotliwe i oni znowu dostają zaszczytów. Dla mnie jest super pomysł właśnie z racji na możliwości, jakie dodaje mistrzom gry w kreowaniu świata, że ci Bretończycy nie muszą być zamknięci tylko u siebie w tej Bretonii, tylko ten las i ta pani jeziora, i oni tylko jeżdżą za tymi swoimi questami. Więc dla mnie super, tak powiem po prostu.
Wiesz, z drugiej strony w tym, no nie powiem Armii Booku, bo to jednak nie ma wszystkich elementów Armii Booka, para też określenie, chociaż tylko w jednym miejscu, na temat chłopów brytońskich, że są oni peasants tenants, czyli że co najmniej niektórzy z nich mieliby być dzierżawcami czy najemcami ziemi swojego pana, co z jednej strony trochę kłóci się z tym, co wiemy z innych źródeł na temat Bretonii, ale z drugiej wprowadzałoby pewien realizm do tego trochę nawet karykaturalnego obrazu brytońskich stosunków. A takie wzbogacenie jest bardzo ciekawe i inne przykłady myślę, że podam po przerwie.
Najtrudniejsze do odnalezienia miasto Imperium to oczywiście Delbert, często mylone z Delbren. A skąd te pomyłki? Czas na odrobinę historii. Na mapie pierwszej edycji Delbert znajduje się na północny wschód od Altdorfu i północ od rzeki Talabek w wielkiej prowincji Midenlandu. Jednak w potępieńcu Delbert znajduje się już na drodze Altdorf-Middenheim nad rzeką Dale. W efekcie tego na mapie burzy chaosu Delbert przesunięty został na północ, co sprawiło, że i druga edycja umieściła Delbert przynajmniej o 100 mil dalej na północ niż pierwsza, utrzymując tę lokalizację w kampanii Tysiąc Tronów. Zatrudniany przez GW Andy Loch, chcąc rozwiązać konflikty między edycjami, postanawia, że wszystkie mapy pierwszej edycji błędnie jako Delbert opisywały miasto Delbren, zrzucając winę na leniwych, rejklandzkich kartografów. Zatem tworząc nową wersję Wroga w Cieniach, zastępuje oddalone od pierwotnej lokalizacji o 150 mil Delbert nowym Delbren, aby miasto znajdowało się w miejscu pasującym do fabuły kampanii. I stąd wszystkie nieporozumienia związane z Delbert, Delbren i leżącego czasem nieopodal Schoppendorf. A zatem gdzie ostatecznie leży Delbren? Tam, gdzie w czasach pierwszej edycji znajdował się właśnie Delbret, który ty możesz posiadać na wyjątkowej mapie od niepraktycznego kartografa, aby już nigdy nie zaginął.
A wracając po przerwie, zgadzam się z tobą, że to daje gigantyczne możliwości właśnie nam jako RP graczom, żeby pokazać Bretonię i Bretończyków w innym świetle. Bardzo ciekawym elementem jest to, że właśnie te armie wygnańców bretońskich na przykład mogą zaciągać, no nie powiem magów, bo ich jeszcze nie mamy, pamiętajmy, jest cały czas przed Wielką Wojną z Chaosem, ale mogą zaciągać czarowników, co w normalnej Bretonii dla takiego czarownika skończyłoby się co najwyżej zaciągnięciem na stos.
Jest tam też wspomniany fragment o cnotach rycerskich, one są wymienione i jest jedna, która wiąże się z tym, że rycerz cnotliwy nie da się wziąć do niewoli, co stoi troszeczkę w sprzeczności z tym, prawda, jak to znamy z historii, że właśnie ci szlachetni urodzeni rycerze byli wykupowani i w ten sposób to działało, no ale możemy to też traktować, że to jest w ramach walki, nie wiem, z orkami i tak dalej. W ramach ewentualnej walki pomiędzy księstwami,
tak, to, sobą
to działa troszeczkę inaczej. Ale to, co właśnie wspomniałeś o czarownikach no takich dzikich siłą rzeczy, którzy takich czarownikach typowych z fantazy, co to gdzieś tam podróżują, nie są z żadnego kolegium, bo tych kolegów jeszcze nie ma. I fakt, że mogą przystępować do takich breczyńskich armii, tych armii wygnańczych bardziej, mi się również bardzo podoba. No i tutaj też kolejny plus jednak pod adresem Starego Świata, mianowicie jak dochodzimy sobie w głównym podręczniku do zasad magicznych, to nie mamy tam kolegiów, nie mamy ośmiu kolorów magii, mamy tradycje magiczne, które znamy jeszcze z pierwszej edycji Warhammera, mamy elementalizm, mamy iluzję, mamy demonologię, nekromancję, pojawia się oczywiście też wysoka magia, więc ja się bardzo ucieszyłem, jak to zobaczyłem. Niby taka oczywista rzecz, że przecież tego nie było i tak to właśnie powinno działać, no ale z drugiej strony nie byłbym bardzo zdziwiony, jakby Games Workshop rozpisało standardowo 8 kolorów magii i po prostu była wstawka na początku, że no za tam 200 lat czy 100 Teklis na podstawie tego stworzy ta kolegia magii, ale to jest magia, która zawsze działała. Nie, wyrzucono 8 kolorów, wrócono do pierwszoedycyjnego rozumienia magii, no i to jest kolejny jakby element, który sprawia, że czujemy, że ten stary świat jest trochę inny od tego, co tam znamy z wersji 2512 plus minus, prawda? Więc moim zdaniem też wielka zaleta tego podręcznika.
No za 20 parę lat, to tak dokładnie. Natomiast tak, jest to bardzo fajny element. Każdy z tych kręgów magicznych, nie wiem jak to nazwać, nie powiem kolorów, ale każdy z tych, nie wiem, smaków magii, cokolwiek, ma oczywiście bodajże 6 zaklęć. No i tutaj myślę, że przy pewnej dozie pomysłowości ze strony MG nie byłoby wielkim problemem wyciągnąć i przerobić troszeczkę niektóre z tych zaklęć, osłabić je trochę i przerobić na potrzeby czwartej edycji jako właśnie przykłady elementalizmu, magii iluzjonistycznej, czy tam właśnie magii bitewnej, ale takiej starej magii bitewnej, w ten sposób rozumianej, czy demonologii, co mogłoby w wielki sposób wzbogacić wszelkiego rodzaju właśnie naszych dzikich magów, którzy bądź co bądź, pomimo inkwizycji, pomimo istnienia kolegiów, jeszcze gdzieś tam w lasach, czy innych miejscach, albo czasami nawet zupełnie na świeczniku, w śmietance towarzyskiej, ale się jednak ugrywają.
Jest z czym kombinować, no i to chyba tyle, jeżeli chodzi o objętość podręcznika. Tak jeszcze sobie zerknę, czy coś ważnego pominęliśmy. Znaczy, pominęliśmy oczywiście zasady, o których mogę tylko powiedzieć, jako ktoś, kto się wychowywał na szóstej edycji, że wyglądają bardzo znajomo, ale naprawdę wiele lat minęło, kiedy próbowałem ustawić armię na stole, więc więcej się wypowiadał nie będę.
Zwłaszcza, że z tego co wiem, ani ty, ani ja nie mamy jeszcze podstawek odpowiednich, bo tutaj akurat figurki różnią się podstawkami, więc nawet jeśli chcielibyśmy wziąć stare armie i zakładając, że mielibyśmy czas, trzeba byłoby je i tak przerobić, czego jeszcze nie zrobiliśmy i nie wiem, czy się w najbliższej przewidywanej przyszłości zrobić uda. Natomiast ja tutaj jeszcze chciałbym dodać kilka rzeczy na temat armii buków. Tutaj macham w powietrzu, robię cudzysłów. Każdy z nich, jak rozumiem zamysł GW, każda z tych par będzie opisywała jakieś wydarzenie historyczne, czy tam jakąś bitwę, jakąś wojnę, jakieś starcie między tymi dwiema frakcjami. Każda zawiera też opis tego starcia z dwóch różnych stron i w przypadku tego Army Booka, znowu w cudzysłowie, do Khemri, do Nehekary, to znajduje się w nim kilka bardzo ciekawych flaworków. Jeden z nich to, że tam również znajdujemy dwie wersje armii jakby z tej frakcji. To znaczy jedną wersją w tym wypadku jest armia tam Setry i ta główna Royal Host się to nazywa. Ona ma swoje specjalne zasady, ale drugą wersją tej armii, która ma troszeczkę inne zasady, troszeczkę inne dodatki, jest armia Kultu Śmierci Nehekaryjskiego, która ma swoje własne dodatki, swoje własne rzeczy. To też jest bardzo ciekawe, bo ma też swoją historię opisaną, którą naprawdę można wykorzystać w RPG-u. Tamte rzeczy, które ukrywali na całym terenie Nehekary, mogą być naprawdę lokalizacją, scenerią dla naszych sesji, które byłyby na przykład gdzieś w kierunku Księstw Granicznych czy Badlands i tak dalej, więc to jest bardzo ciekawe. Ciekawy jest też fragment, w którym nawiązano do Tor Anrok. I tutaj nie mam na myśli Tor Anrok tego zatopionego na Ultuanie, tylko tego Tor Anrok, które możemy kojarzyć jeszcze z czasów książek z serii Krew Gileada. Jest tam opisane spotkanie właśnie tego kultu śmierci z załogą obsadzającą Tor Anrok, które się dla niej źle skończyło, która potem została pusta. Później wiemy, że Gilead akurat przyjechał do domu, okazało się, że nikogo nie ma i nie wiadomo, co się dzieje. Więc to jest bardzo fajne nawiązanie. Jedna różnica jest taka, że w tej wersji Tor Anrok jest na południowym wybrzeżu Czarnej Zatoki, a w Krwi Gileada i we wcześniejszych materiałach było to w Księstwach Granicznych. Cóż, może były dwa Thor Anroki, a może po prostu, wiecie, rozumiecie, czasami rzeczy się przesuwają, nie?
Tak. Jedna z rzeczy, na którą ja też natrafiłem w tym Army Booku do Tom Kings, była informacja, która nie wiem, czy się przewijała w tych starszych, naprawdę nie jestem pewien, ale był fajny fragment o tym, jak szlachta, jeszcze królestw za czasów ich świetności, to zamiast tam uczyć się poezji, śpiewu czy podobnych rzeczy, to za swoją rozrywkę właśnie uważała uczenie się taktyki, strategii tego, jak jeździć rydwanami i jak walczyć. I że to tak samo tyczyło się kobiet. I to właśnie jest informacja, która jestem pewien, że była wcześniej. A też mi się skojarzyło, bo gdzieś w internecie pojawiły mi się informacje o tym, jakoby w Bretonii teraz rycerstwo było niezależne od płci. Wiem, że to wywołało straszne poruszenie w piwnicznych klimatach warhammerowych. Ale z tego, co ja widziałem w podręcznikach, to nie ma na ten temat żadnej informacji, to chyba wszystko wychodzi tylko z książki fabularnej, która teraz też wyszła, chyba Lansa Światła się nazywa, właśnie w ramach Starego Świata, gdzie rzeczywiście mamy bretońskie rycerki na Pegazach, natomiast w samych battle'owych podręcznikach informacji na ten temat nie znalazłem, więc też tak tylko daję znać, bo wiem, że to się gdzieś tam przewijało przez fora Discordy i podobne, zwróciłem uwagę. No i tyle.
No, to co, dochodzimy do momentu, w którym się czepiamy.
Możemy się czepiać, bo widzę, że bardzo byś chciał, więc śmiało, koniec.
A, czyli tylko ja chcę się czepiać. No. Nie, wiesz, przy całych tych plusach, które tutaj wymieniliśmy, i bo naprawdę, ten podręcznik można wykorzystać do ciekawego wzbogacenia naszych sesji RPG. Tego loru jest sporo, relatywnie sporo, jak na razie, jak na tak małą ilość publikacji, bo jednak nadal jest tego tylko 5, z czego 3 takie tak naprawdę, które mogą coś nowego wnieść. Natomiast są też w tych podręcznikach rzeczy irytujące. Moim zdaniem takimi irytującymi rzeczami są właśnie przede wszystkim zmiana Malekita w...
Malarion.
Malariona, właśnie. To jest jedna rzecz, ale o tym już mówiłem wcześniej. Irytują mnie takie drobne błędy, drobne zmiany, drobne stwierdzenia, które wiem, że są w sprzeczności z wszystkim, co było do tej pory ustanowione. Na przykład irytuje mnie to, że ktoś napisał właśnie w tym Army Booku do Nehekary, że Kalida jest siostrą Neferaty. Nie była siostrą Neferaty, tylko jej kuzynką. Wkurza mnie to, że ktoś twierdzi, że największą piramidą jest piramida Setry. No właśnie nie. Problem polega na tym, że Nagash zbudował sobie większą po to, żeby pokazać, że jest bardziej niż Setra. I tego typu rzeczy. Nie jest tego dużo, ale czasami jak to przeglądałem, jak to czytałem, z tym się zapoznawałem, to znalazłem kilka takich właśnie rzeczy, które mnie momentalnie wybijały z tego. Ale jak to? Czekaj, muszę to sprawdzić. Nie, przecież jak? Przecież to się nie zgadza z niczym, co było wcześniej. Ale z drugiej strony jest wiele elementów, które są, wypisz, wymaluj, jak kopia 1:1 z poprzednich podręczników, po bardzo podobne linie czasowe. Czasami zdarzają się w nich drobne zmiany. Teraz na przykład mamy to, że upadek bram polarnych pradawnych, a rozpoczęcie pierwszej wojny z chaosem jest jakby nie w tym samym czasie. W tej chronologii minęło trochę czasu między jednym wydarzeniem a drugim. Wcześniej zawsze było to tak przedstawione, jakby to zaczynało się dokładnie tego samego dnia. Więc tutaj też są takie ciekawe, drobne różnice, ale one mnie nie wybijają z rytmu. A takie drobne, małe rzeczy, które wiem, że mi się to nie zgadza z tym, co wiem na temat świata, mnie osobiście wkurzają. Wiem, że wiele osób będzie mogło przejść nad tym do porządku dziennego, ale mnie to osobiście wkurza.
Ja też zwróciłem właśnie uwagę, wydaje mi się, że to z racji tego, jak wiesz, jak mało miejsca tak naprawdę, pomimo tego, że tych stron jest sporo, no ale lore też jest mnóstwo, więc jak mało miejsca autorzy mieli, żeby zmieścić wiele informacji. Pamiętam, jak czytałem o tym, jak Sigmar generalnie odchodzi i zostawia Imperium, to wiesz, zawsze jak to czytając w innych podręcznikach, to zawsze odbierałem to troszeczkę na tej zasadzie, że ten Sigmar niemalże zniknął, w sensie on pewnego dnia po prostu powiedział, dobra, to idę i poszedł gdzieś tam jeszcze po drodze, wpadł tu i tam i potem go nie było. A tutaj to jest troszeczkę bardziej, bo to są chyba dwa zdania dosłownie, więc to jest bardziej napisane na tej zasadzie, że Sigmar poszedł, ale wiedział, że Imperium będzie dobrze władane przez książąt elektorów, którzy biorą pierwszego spośród siebie. I to tak jakby troszeczkę sugeruje, że to Sigmar wszystko ustanowił, czego w starym lorczach nie do końca było czuć i bardziej...
Tak nie do końca było.
Tak, i to bardziej było na tej zasadzie, że okej, no mieliśmy troszeczkę tam wojny domowej i różnej konkurencji i ostatecznie wyszło na to, dobra, to zrobimy system elektorski. Więc takich rzeczy jest sporo. Zastanawiałbym się, czy polecać właśnie podręcznik, bo często pytanie dla ludzi nowych w Warhammerze jest na zasadzie, gdzie poznać lore. Szukają jakiegoś takiego jednego miejsca, w którym będzie zbitek lore. No i trzeba przyznać, że ten podręcznik do Starego Świata, no jednak to daje. Nie wiem, czy to jest dobra opcja, bo ten lore jest jednak taki bardzo po łebkach i te akcenty, jak są rozłożone, to nie wiem, na ile to będzie istotne dla kogoś, kto chce zacząć grać tak naprawdę w Imperium w 2500 roku jako RP grać. Więc ten...
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, głównie dlatego, że po pierwsze można zdobyć to taniej, w taki sposób przedstawione, a po drugie ten podręcznik rozszerza rzeczy, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. A wiesz, rzeczy, o których wcześniej nie do końca wiedzieliśmy, na przykład Kataj, to nie są rzeczy dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę. To są rzeczy, na które zwykle się trafia później i zadaje się więcej pytań, a co jest na tym całym szerokim świecie, a nie tylko na tym jednym kontynencie, nie tylko w jednym imperium, które jest podstawowym settingiem.
Jednak. Tak jest, wiesz, jak zaczynałeś tak jak my, jak był tylko podręcznik do pierwszej edycji, a teraz wiesz, jak ludzie przychodzą z Total War'a, to mogą mieć różne pytania i, wiesz, preferencje, nie?
No to jeśli mają dokładnie takie same pytania, jakie my mieliśmy na temat Imperium, to z tego podręcznika się i tak tego nie dowiedzą, ponieważ to jest, jak sam powiedziałeś, opowiedziane troszeczkę po łebkach. I chociaż tematowi Kataju poświęcone jest tutaj relatywnie dużo zwartego tekstu, jeśli chodzi o publikacje warhammerowe na przestrzeni lat, to i tak nie odpowie to na wszystkie pytania.
Tak. Natomiast też muszę powiedzieć, że jeżeli jesteście kimś, kto ma naprawdę bogatą bibliotekę związaną z Warhammerem i się zastanawia, czy podstawka do Starego Świata wniesie do tego coś ciekawego i że warto to kupować. Też ciężko mi to polecić, w sensie, okej, tego lore, no, jest naprawdę kilkadziesiąt stron, ale w zasadzie to wszystko to, co znamy, tylko troszeczkę bardziej skrótowo opisane i gdzieniegdzie trafiają się fajne rzeczy, gdzieniegdzie trafiają się rzeczy irytujące, jak wspominał Werner, ale... Ciężko mi osobiście byłoby sobie uzasadnić taki zakup tylko na potrzeby jakby rozbudowywania wiedzy o Warhammerze w ramach, nie wiem, bycia mistrzem gry i tak dalej.
No mi też nie bardzo. Natomiast te rzeczy, które są fajne, no to tutaj notowaliśmy czytając to i chyba opowiedzieliśmy o wszystkich, na które zwróciliśmy uwagę.
Tak, chociaż ja bym dodał jeszcze do tego, że jednak moim zdaniem z perspektywy RP gracza i głównie mistrza gry, to akurat army booki są fajne, w sensie, z racji, że one właśnie nie są army bookami takimi, jak pamiętamy, te stare, pełnymi zasad, list jednostek, które, no, pod sesję RPG są w zasadzie zbyteczne. Z racji tego, że tam mamy sporo lore, właśnie mamy pomysły na to, jak te armię posłać w inne miejsca, pokazać się w różnych wersjach, bo tutaj i Bretonia, i Cambry nam pokazują, że starają się przynajmniej dwie wersje dla danej armii uzyskać.
Miejmy nadzieję, że tak będzie też pozostałych.
Tak. Do tego jeszcze weźmiemy pod uwagę, że wiesz, wersja elektroniczna kosztuje chyba 12 euro mniej więcej, więc no nie jest to bardzo drogie. I rzeczywiście tego lore trochę jest. Tam są fajne pomysły i tak dalej. Nie jest to bardzo bogate, ale rozumiem dlaczego, wiesz, jeżeli myślimy o kampanii w takich, a nie innych realiach, czy w takim, a nie innym miejscu i dana frakcja by nam pod to pasowała, to powiem szczerze, że taki army book, zwłaszcza jeżeli nie mamy dostępu do wcześniejszych publikacji na ten temat, może nie być złym sposobem na to, żeby jednak dostać fajny wycinek lore. W sensie tak, trzeba wziąć pod uwagę kwestię językową, kwestię jak to jest elektronicznie dostarczane, to trzeba mieć pod uwagę, ale ja się tutaj skupiłem na Bretonii, z racji, że teraz niedawno ukończyliśmy całą kampanię w Bretonii. Mocno polegałem na podręczniku do Bretonii do drugiej edycji Warhammera, czyli Rycerze Graala, w którym jest mnóstwo fajnych informacji. Gdybym nie miał tego podręcznika, to ten army book, jaki mamy teraz do Starego Świata, nie byłby złą podstawą, żeby na jego bazie tworzyć sobie tam sesję Bretonii, wymyślać jak to działa i tak dalej. Wiadomo, wymagałby dużo więcej pracy, bo to nie jest coś, co jest przygotowane pod RPG. A jednocześnie nawet dla kogoś, kto tego tych Rycerzy Graala jednak wiele wertował, wiele czytał, to wciąż znalazłem tutaj fajne pomysły w tym army booku, więc też nie chciałbym powiedzieć, że słuchajcie, kupujcie, bo to jest bardzo potrzebny dla was dodatek, ale jeżeli macie jakieś konkretne miejsce, które w lore Warhammera może być średnio opisane, albo nie macie dostępu z różnych przyczyn do jakichś konkretnych publikacji i akurat wyjdzie army book pod to, to to może być interesujące. No i moje wielkie marzenie, które będzie niespełnione zapewne przez długi czas albo i w ogóle, no to gdybyśmy dostali army booki na tym poziomie do takiej Estalii i Tilei, czyli krain, które zawsze były wspominane, ale nigdy dobrze nie opisane, to byłoby naprawdę fajnie.
Byłoby, ale raczej tak nie będzie.
Raczej tak
chociaż
nie będzie.
Chociaż i tak zarówno Tilea, jak i Estalia, bo tutaj w głównym podręczniku pojawia się akapit, taki troszeczkę dłuższy na temat Estali, jak i Norska, która została opisana nie tylko jak śmiertelni wyznawcy chaosu, ale też jako odkrywcy, kupcy i tak dalej. Więc tutaj troszeczkę w ciekawszy sposób pokazano te elementy świata. No natomiast no raczej nie doczekamy się nawet takich dość skromnych, bo te armibooki mają tak do 50 stron wydawnictw dla tych miejsc, poświęconych tym miejscom. Więc tutaj no pozostaje ci chyba marzyć, żeby kiedyś może coś, kiedyś, gdzieś, jakoś, ale chyba nie w najbliższej przyszłości.
No pewnie nie, tym bardziej, że będą pewnie wydawali te wszystkie główne armie Pukusa. No ale nic, to chyba tyle na dzisiaj. Dajcie nam znać w komentarzach, na ile wam się podoba i interesuje was właśnie to, co się dzieje w Starym Świecie i czy powinniśmy, jak będą nowe publikacje, też się tym zainteresować, czy może niekoniecznie.
Dziękujemy naszym wszystkim patronom, dzięki którym mieliśmy możliwość się z tym wszystkim zapoznać i zrobić ten materiał. Jeśli chcielibyście do nich dołączyć, to wszystkie linki znajdują się w opisie tego nagrania.
Oraz oczywiście zapraszamy na rozmowy o wszystkim związanym ze Starym Światem, jak i Warhammerem, na nasz serwer Discord, gdzie wszyscy będziemy marudzić, narzekać i wymieniać się informacjami na ten i wiele innych tematów.
A my tymczasem się z wami żegnamy i do usłyszenia już niebawem.